Wiele czasu w ciągu swego intensywnego życia Jezus poświęcał na modlitwę, na rozmowę z Ojcem. Także gdy zbliżał się koniec, Jezus modlił się. Od 36 wiersza 26 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Potem Jezus poszedł z nimi do ogrodu w Getsemane i powiedział: Usiądźcie tutaj, ja odejdę dalej i będę się modlił. Wziął ze sobą tylko Piotra i obu synów Zebedeusza. Tam zaczął ogarniać go smutek i lęk. Powiedział więc do nich: Ciężko mi na sercu i tak już będzie aż do śmierci. Zostańcie ze mną i bądźcie czujni. Odszedł jeszcze trochę dalej. Padł na twarz i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich cierpienia, ale niech się stanie jak Ty chcesz, a nie tak jak ja. Gdy wrócił do uczniów i zobaczył, że śpią, powiedział do Piotra: Cóż to, nawet przez godzinę nie mogliście czuwać razem ze mną? Nie śpijcie, ale módlcie się, aby się nie załamać podczas wielkiej próby. Duch wprawdzie jest pełen zapału, ale ciało słabe. Jeszcze raz odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli ten kielich cierpienia nie może mnie ominąć i muszę go wypić, to niech się spełni Twoja wola. Zbliżył się do uczniów i znów zobaczył, że śpią, bo oczy im się kleiły. Zostawił ich wtedy i odszedł po raz trzeci, aby znów się modlić. Potem powrócił do uczniów i powiedział: Wciąż śpicie i odpoczywacie, a przecież nadeszła już pora i Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce złych ludzi. Wstańcie, idziemy, bo zbliża się Ten, który mnie zdradzi. Z całą pewnością do studiowania tego tekstu musimy podejść na kolanach. W obliczu takich tekstów, takich słów, oczekuje się, że studiowanie ich przejdzie w nabożeństwo, w uwielbienie dla Jezusa. I tak będzie z pewnością i dzisiaj. W samej Jerozolimie nie było żadnych ogrodów, gdyż miasto położone na wierzchołku góry nie ma miejsca na formowanie otwartych przestrzeni. W tej sytuacji bogatsi obywatele posiadali swoje prywatne ogrody poza miastem, na zboczach Góry Oliwnej. Samo słowo Getsemane prawdopodobnie oznacza tłocznię oliwy lub zbiornik oliwy. Tak więc nie mamy żadnej wątpliwości, że był to ogród oliwkowy, do którego Jezus miał prawo wstępu. Ze zdziwieniem i sympatią myślimy o tych bezimiennych przyjaciołach, którzy otaczali Jezusa w jego ostatnich dniach. Był przecież człowiek, który udzielił mu osiołka na wjazd do Jerozolimy. Był człowiek, który oddał mu izbę na piętrze, w której odbyła się ostatnia wieczerza. A teraz widzimy człowieka, który dał Jezusowi prawo wstępu do swego prywatnego ogrodu na zboczach Góry Oliwnej. W pustyni nienawiści występują oazy miłości. Drogi słuchaczu, dzisiaj naszym zadaniem jest tworzenie podobnych oaz miłości. Gdy kieruje nami Jezus, tam gdzie przebywamy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, tworzą się oazy miłości, dobra i pokoju. Do ogrodu Getsemane Jezus zabrał trzech uczniów, którzy byli z Nim także na Górze Przemienienia: Piotra, Jakuba i Jana. Tam Jezus modlił się, więcej nawet, tam zmagał się, walczył w modlitwie. Kiedy patrzymy z bojaźnią i czcią na tę walkę Jezusa, zauważamy kilka faktów. Po pierwsze, widzimy śmiertelną mękę Jezusa. Był teraz pewien, że śmierć jest blisko. Odczuwał jej oddech. Nikt przecież nie pragnie umrzeć, mając 33 lata, a tym bardziej nikt nie życzyłby sobie umierać śmiercią na krzyżu. Tutaj Jezus stoczył swą najcięższą bitwę. Nikt nie może czytać tej opowieści bez dostrzeżenia realizmu tej walki. Nie ma tu żadnego aktorstwa. Była to prawdziwa walka. Zbawienie świata ważyło się w ogrodzie Getsemane. Nawet jeszcze w tym momencie Jezus mógł zawrócić. W tym momencie Jezus wiedział tylko jedno, że musi iść na spotkanie krzyża. Z całą czcią możemy powiedzieć, że Jezus przeszedł tu lekcję, przez którą każdy z nas w jakimś stopniu pewnego dnia będzie musiał przejść. Nauczyć się przyjąć to, czego nie rozumiemy. Przyjąć wolę Boga. Każdemu z nas zdarzą się takie sytuacje, których nie będziemy do końca rozumieć. I w tych właśnie momentach jedyną pociechą dla duszy może być świadomość, że Jezus w Getsemane przeszedł coś podobnego. Tertulian przekazał nam powiedzenie Jezusa, którego nie ma w żadnej Ewangelii. Są to słowa: nikt, kto nie był kuszony, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Innymi słowy, każdy człowiek posiada swoje prywatne Getsemane. Każdy musi nauczyć się powiedzieć: niech Twoja wola, Ojcze, się dzieje. Po drugie, widzimy tu samotność Jezusa. Bierze On wprawdzie ze sobą swoich trzech najbliższych uczniów. Byli oni jednak tak wyczerpani dramatem ostatnich godzin, że nie mogli czuwać, nie mogli powstrzymać od snu. Tak więc Jezus musiał staczać swoją walkę modlitewną samotnie. To również w jakimś stopniu dotyczy każdego z nas. Są sprawy, które musimy skonfrontować, decyzje, które musimy podjąć w straszliwej samotności naszej własnej duszy. Bywają chwile, w których inni zawodzą, pocieszyciele znikają. Jednak w tej samotności możemy być świadomi obecności tego, który w Getsemane przeżył to samo i przeszedł przez to zwycięsko. Po trzecie, dostrzegamy tu ufność Jezusa. Według relacji ewangelisty Marka, Jezus rozpoczął swoją modlitwę mówiąc: Abba, Ojcze. Słowo Abba zawiera cały ogrom czułości, zaufania. O słowie tym pisze Joachim Jeremias w swojej książce Przypowieści Jezusa. Zwrot, którego użył Jezus w stosunku do Boga, nie ma precedensu w całej żydowskiej literaturze. Tłumaczy się to tym, że jak podają ojcowie Chryzostom, Teodor, wyraz Abba, podobnie jak Jabba w dzisiejszym arabskim języku, używany był tylko przez małe dzieci w stosunku do swoich ojców. Było to codzienne, powszechne słowo w rodzinie, którego jednak nikt nie odważył się użyć, zwracając się do Boga. Ale Jezus tak uczynił. Pełen ufności, w zażyły sposób zwrócił się jak dziecko do swego ojca. Wiemy, jak zwracają się nasze dzieci do nas, jako ojców. Tak właśnie Jezus mówił do Boga. Nawet gdy nie mógł w pełni zrozumieć wszystkiego, nawet kiedy był zupełnie przeświadczony, że Bóg Ojciec nakłania go do pójścia na krzyż, przemawiał do niego: Abba, jak małe dziecko do ojca. Jest w tym tyle ufności, ufności, którą i my musimy pokładać w Bogu, którego Jezus nauczył nas poznawać jako Ojca i którego sam tak dobrze znał. I wreszcie niezwykłą odwagę widzimy w postawie Jezusa. Jezus mówi: wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. Pogański filozof Celsus, który zwalczał chrześcijaństwo, używał tego zdania jako dowód, że Jezus próbował uciekać. W istocie było zupełnie odwrotnie. Jezus mówi: wstańmy, czas modlitwy już przeminął, teraz nastał czas działania. Stańmy naprzeciw życia i jego okropieństwa, naprzeciw człowieka w jego najgorszej postaci. Jezus powstaje z kolan, aby przyjąć bitwę swojego życia. Do tego właśnie służy modlitwa. W modlitwie człowiek klęka przed Bogiem, żeby móc potem powstać prosto przed ludźmi. W modlitwie człowiek wstępuje do nieba, żeby móc sprostać bitwom na ziemi. Jezus, całkowicie świadomy tego, co go czeka, powstał z kolan i ruszył naprzeciw swoich oprawców. Relacja ewangelisty Mateusza jest dalej następująca. Właśnie gdy Jezus to mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, razem z gromadą ludzi uzbrojonych w miecze i pałki, wysłanych przez arcykapłanów i Radę Najwyższą. A zdrajca ustalił z nimi taki znak: to będzie ten, którego pocałuję, zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam cię, mistrzu. I zaraz go pocałował. A Jezus zapytał: po co przyszedłeś, przyjacielu? Wtedy oni podeszli, chwycili Jezusa i obezwładnili go. Jeden z otoczenia Jezusa sięgnął po miecz, uderzył sługę arcykapłana i obciął mu ucho. Ale Jezus powiedział: schowaj ten miecz, bo ci, co chwytają za miecz, od miecza giną. Jak ci się zdaje, czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 12 legionów wojsk anielskich, gdybym go o to poprosił? Ale jak spełniłaby się wtedy zapowiedź Pisma, że to musi się stać? Potem Jezus zwrócił się do tłumu: przyszliście z mieczami i pałkami, żeby mnie uwięzić jak zbrodniarza. Co dzień przecież przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wtedy nie ujęliście mnie? Stało się tak dlatego, aby spełniły się przepowiednie proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. To Judasz udzielił władzom informacji, które umożliwiły im odnalezienie Jezusa w ogrodzie w Getsemane. Jezus nie stawiał żadnego oporu. Możemy stwierdzić bez wątpienia, iż śmierć Jezusa nastąpiła z Jego własnego wyboru. Jezus w ogóle nie potrzebował przychodzić do Jerozolimy na święto Paschy. Przyszedłszy, nie był zmuszony do kroczenia drogą otwartego wyzwania. Nawet jeszcze w ogrodzie Getsemane mógł cofnąć się, ukryć i uratować. Była noc, a wielu było w mieście takich, którzy gotowi byli skrycie wyprowadzić go z miasta. Nawet teraz, w tym momencie, mógł jeszcze wezwać moc Bożą na pomoc i mógł zmieść swoich wrogów. Każdy krok tych ostatnich dni coraz jaśniej wskazuje, że Jezus złożył swoje życie dobrowolnie, że Jego życie nie zostało Mu zabrane, wydarte. Jezus nie dlatego umarł, że ludzie Go zabili, ale ponieważ wybrał tę drogę. Po drugie, Jezus wybrał drogę śmierci, ponieważ wiedział, że Jego śmierć leży w planach Boga Ojca. Wybrał ją, ponieważ taką właśnie drogę przepowiedzieli prorocy. Wybrał ją, ponieważ miłość jest jedyną drogą. Gwałt nie może zrodzić niczego innego prócz gwałtu. Dobyty miecz może wywołać jedynie dobycie innych mieczy. Jezus doskonale wiedział, że wojna, gwałt, przemoc niczego nie załatwiają. Powodują jedynie szereg zła. Wiedział, że cele Boże mogą być osiągnięte jedynie przez ofiarną miłość. Historia wykazuje, że Jezus miał rację. Ci, którzy wzięli Go przemocą, którzy przechwalali się swoją siłą, którzy chętnie utopiliby swoje miecze w krwi Rzymian, po 40 latach ujrzeli swoje miasto w ruinach, zniszczone na zawsze, podczas gdy człowiek, który nie chciał walczyć, zasiadł na tronie na wieki w sercach ludzkich. Zwycięstwo Jezusa to zwycięstwo miłości. Jedynie miłość, miłość Boga, zwycięża. I jedynie ona, miłość Boża, rodzi naszą miłość. Końcowa część 26 rozdziału Ewangelii Mateusza to opis procesu Jezusa przed Radą Najwyższą. Czytamy od wiersza 57. Ci, którzy ujęli Jezusa, zaprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się znawcy prawa i członkowie Rady Najwyższej. Piotr jednak szedł w znacznej odległości za nim i trafił aż na dziedziniec. Tam usiadł wśród służby, chcąc zobaczyć, jak to się skończy. Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa starali się oskarżyć Jezusa na podstawie fałszywych zeznań świadków, by wydać na Niego wyrok śmierci. Lecz nic nie ustalono, chociaż zeznawało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszło dwóch takich, którzy oświadczyli. On powiedział: mogę zburzyć świątynię Boga i w ciągu 3 dni ją odbudować. Wtedy wstał arcykapłan i zapytał Jezusa: nic nie mówisz, chociaż te zeznania świadczą przeciw Tobie? Jezus nadal milczał. Wtedy arcykapłan wezwał go: odpowiedz pod przysięgą na Boga żywego, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga? Jezus odpowiedział: tak, tak jest, jak powiedziałeś. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy, siedzący po prawicy Wszechmogącego, będzie wśród obłoków schodził z nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty na piersiach i zawołał: bluźnij, więcej świadków nam nie trzeba. Przecież sami słyszeliście to bluźnierstwo. Jakie jest wasze zdanie? Odpowiedzieli: zasłużył na karę śmierci. Potem pluli mu w twarz i policzkowali go, a inni bili go pięściami i drwili: Mesjaszu, teraz prorokuj, kto cię uderzył. Nie ma żadnych wątpliwości, że żydowska Rada Najwyższa szukała fałszywego świadectwa, żeby skazać Jezusa na śmierć. Sanhedryn był najwyższym sądem Żydów. Składał się z uczonych w piśmie, faryzeuszy, saduceuszy i starszych ludu. Zebrania odbywały się według swoistego regulaminu. Wszystkie wypadki przestępstw kryminalnych musiały być sądzone w ciągu dnia i zakończone w ciągu dnia. Przestępstw kryminalnych nie wolno było sądzić w ogóle w okresie Paschy. Jedynie w wypadku, gdy werdykt brzmiał niewinny, wolno było zakończyć sprawę w tym samym dniu, w którym ją rozpoczęto. W innych wypadkach, pomiędzy rozpoczęciem obrad a wydaniem wyroku, musiała upłynąć przynajmniej jedna noc, tak aby w ciągu nocy dać miejsce uczuciom miłosierdzia. Żadna decyzja Sanhedrynu nie była też ważna, jeżeli zebranie nie odbyło się we właściwym miejscu spotkań, to jest w hali ciosanych kamieni w przedsionkach świątyni. A spotkanie, o których czytamy, odbyło się w domu najwyższego kapłana, Kajfasza. Jeśli chodzi o świadków, to wszystkie dowody musiały być potwierdzone przez dwóch świadków niezależnie badanych, którzy nie mieli możliwości porozumiewania się ze sobą. Fałszywe świadectwa były karane śmiercią. Oprócz tego w każdej rozprawie proces rozpoczynał się od przedstawiania dowodów niewinności oskarżonego, zanim następowały dowody winy. Były to przepisy stworzone przez Radę Najwyższą, przez Sanhedryn. Jasne jest, że w swojej zapamiętałej chęci pozbycia się Jezusa, Sanhedryn łamał swoje własne przepisy. Nienawiść przywódców żydowskich osiągnęła takie szczyty, że wszystkie środki były usprawiedliwione, oby tylko prowadziły do unicestwienia Jezusa. Jezus został więc osądzony w sposób jaskrawie niesprawiedliwy, przy złamaniu wszelkich procedur i przepisów przewidzianych. Głównym zadaniem nocnego zebrania Sanhedrynu było sformułowanie zarzutów przeciwko Jezusowi. Wszelkie oskarżenia były jednak fałszywe. Na zarzuty polegające na świadomych krętactwach Jezus odmówił odpowiedzi. W jego milczeniu prawo było po jego stronie. Nie wolno było bowiem ani zadawać pytań, ani zmuszać do odpowiedzi oskarżonego w sprawie, która groziła jego uwięzieniem lub śmiercią. I właśnie wtedy najwyższy kapłan zadał bardzo ważne pytanie. Już przedtem widzieliśmy, jak Jezus ostrzegał swoich uczniów, nakazywał im, aby nie objawiali, że jest On Mesjaszem. Ale teraz nadeszła chwila prawdy. Najwyższy kapłan zadał pytanie pod przysięgą: czy ty jesteś Mesjaszem? W rzeczywistości zapytał więc: czy utrzymujesz, że jesteś Synem Boga? I to był decydujący moment procesu Jezusa. Śmiało możemy powiedzieć, że cały wszechświat wstrzymał oddech, oczekując na odpowiedź Jezusa. Gdyby Jezus powiedział nie, wówczas upadłby cały przewód sądowy. Nie było bowiem możliwe znalezienie jakiegokolwiek prawdziwego zarzutu przeciwko niemu. Wystarczyło, by powiedział nie i mógł wyjść jako wolny człowiek. Natomiast mówiąc tak, podpisywał na siebie wyrok śmierci. Nie trzeba było niczego więcej, żeby krzyż stał się nieuniknioną rzeczywistością. Możliwe, że Jezus zatrzymał się na chwilę, aby jeszcze raz obliczyć koszty przed powzięciem tak wielkiej decyzji, a później powiedział tak i powiedział jeszcze więcej. Zacytował proroctwo Daniela, zawierające żywy obraz ostatecznego zwycięstwa i królowania pomazańca Bożego. Wiedział dobrze, co czyni. Zaraz potem rozległ się krzyk oskarżenia o bluźnierstwo. Zaczęto rozdzierać szaty i wszystkich ogarnęła fanatyczna histeria. Jezus został skazany na śmierć. Nastąpiło opluwanie go, policzkowanie, wyszydzanie. Zapomniano nawet o najmniejszych odruchach sprawiedliwości. Jadowita, ukrywana nienawiść przywódców religijnych wybuchła z całą siłą. To zebranie, które miało być normalnym procesem, zakończyło się widowiskiem nienawiści, w którym nie próbowano nawet zachować pozorów bezstronnej sprawiedliwości. Do dnia dzisiejszego pozostaje prawdą, że kiedy stawiamy człowieka twarzą w twarz wobec Jezusa Chrystusa, musi on albo pokochać go, albo znienawidzieć, albo podporządkować się mu, albo pragnąć jego zagłady. Drogi słuchaczu, czy ty powierzyłeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi?